Pani Beata Pachnik-Łodzińska, Ruch Narodowy, jest gościem Radia Zachód. Witam, Janusz Życzkowski. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Ruch Narodowy po wyborach samorządowych, szable policzone. Jak popularne w województwie lubuskim jest Pani ugrupowanie?
Coraz bardziej popularne. Świadczy o tym napływ nowych kandydatów do partii. Zainteresowanie duże naszych sympatyków. Odczuwamy to wyraźnie. Będziemy mogli dzisiaj zobaczyć na spotkaniu ze Stanisławem Michalkiewiczem. Znaczna część została zaproszona na to spotkanie. Na pewno będzie ciekawie.
Ale tak? Ktoś powie, że to propaganda sukcesu, bo jak się patrzy na realny wynik w wyborach samorządowych, no to kandydatów państwo, nie wiem, wprowadziliście? Nie wprowadziliście do samorządu?
Realny wynik można zmierzyć poprzez pryzmat Marszu Niepodległości, poprzez obecność na tym marszu ponad 250 tysięcy uczestników.
I to wszystko byli członkowie Ruchu Narodowego?
Myślę, że znakomita większość to byli sympatycy Ruchu Narodowego. Przestali się bać, przestali myśleć o Ruchu Narodowym w kategoriach faszyści, naziści, bo tak byliśmy nazywani. Zaczęli nas postrzegać jako realną siłę polityczną, jako alternatywę dla tego, co się w Polsce odbywa, co jest dostępne w polityce.
Ruch Narodowy, więc gdybyśmy mogli w jakiś sposób to umiejscowić, to jest bardziej na prawo od Prawa i Sprawiedliwości, jeszcze bardziej na prawo od Ruchu Narodowego już nic nie ma?
Myślę, że powinniśmy zacząć myśleć w kategoriach takich rzetelnych, rzetelnie postrzegać pojęcia. PiS nie jest partią prawicową, nie jest partią socjalistyczną, śmiało można tak powiedzieć.
Ze względu na program, który
realizuje? Ze względu na program socjalny, który realizuje, bo nie mylmy pojęć to, że ktoś jest... Nawet nie wiem, czy oni są na prawo, jeśli chodzi o jakieś pojęcia takie społeczne, tak? Bo jeżeli partia PiS, mówiąc, że jest prokatolicka i prawicowa, nie dopuszcza obywatelskiego projektu o zakazie aborcji, no to chyba z tym na prawo to jest nie do końca.
A co znaczy poglądy prawicowe w gospodarce? Bo mówi pani o tym, że Prawo i Sprawiedliwość realizuje program lewicowy, prospołeczny, taki socjalny, a poglądy prawicowe w pani odczuciu i w odczuciu Ruchu Narodowego w gospodarce. Jak to rozumieć?
To jest prawo do własności. Przede wszystkim własność jest święta i nienaruszalna. Nie może być tak, że coś ma wielu właścicieli, a są grupy społeczne, które dominują nad pozostałymi. Jeżeli mamy społeczną własność środków produkcji, to nie jest to kapitalizm, to nie jest to prawica, tak? To jest lewica. Natomiast każdy, myślę, że partia Wolność przedstawia tutaj poglądy kapitalistyczne. Mówi się często o nich, że to są poglądy liberalne, co też jest w pewnym sensie pomyleniem tych pojęć, tak? Na pewno jest liberalna społecznie, natomiast jeśli chodzi o gospodarkę, to twardy kapitalizm. Ciężko tu mówić.
Do partii Wolność za chwilę przejdziemy, chociaż właściwie już teraz można zaznaczyć, że państwo weszliście w koalicję w tej chwili razem z partią Wolność.
No to było nieuniknione i nie chodzi tutaj tyle, bo co było przyczyną tej koalicji? Eurosceptycyzm, który charakteryzuje i Ruch Narodowy, i partię Wolność, nie tylko, wszystkie ugrupowania, które gdzieś tam wyszły spod skrzydeł Korwin-Mikke.
Czyli Unia Europejska musi upaść, musi przestać istnieć?
Unia Europejska jest tworem sztucznym, tak jak tworem sztucznym był Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Wiemy, jak to się skończyło. W końcu znalazł się ktoś, kto powiedział, nie, no, nie wygłupiajmy się dłużej i skończmy z tą farsą. I powstały, że tak powiem, państwa, które były pod skrzydłami Związku Radzieckiego, dostały oddech i mogły zacząć funkcjonować samodzielnie.
No ale jako przedstawiciel ugrupowania, której pani powiedziała, kładzie nacisk na gospodarkę, na kapitalizm, na wolność. Także zdaje pani sobie sprawę z tego, że tylko silni gracze w gospodarce mają znaczenie i liczą się na rynku. I w tym sensie Unia Europejska, rozumiana jako porozumienie gospodarcze, ma szansę konkurować z USA, z Chinami, z dużymi gospodarkami.
Ale dlaczego mamy cieszyć się z tego, że Unia Europejska konkuruje z kimkolwiek? Tym bardziej, że Unia Europejska nie ma swoich środków produkcji. To jest twór administracyjny. Ona nie zarządza tak naprawdę żadnym kapitałem, żadnymi firmami, poza tym, że dostaje środki, które konsumuje, przejada, a to na działalność administracyjną, a to na dofinansowanie jakiegoś tam projektu w tym czy innym kraju. Tak naprawdę to nie są Stany Zjednoczone Europy. To jest zupełnie inna konstrukcja. Dlatego porównałam to ze Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich, chociaż on był chyba bardziej podobny do USA, bardziej spójny.
A wszystkie inwestycje, które dzięki unijnym środkom w Polsce można było zrealizować?
No właśnie, czy dzięki unijnym środkom na wszystkich inwestycjach napisane jest sfinansowano ze środków Unii Europejskiej? Zapomniano jednego zdania, że Unię Europejską sfinansowano ze środków obywateli, tak? Nie ma innych, Unia nie ma innych pieniędzy, nie tworzy własnego biznesu, nie prowadzi własnych fabryk, nie ma własnego potencjału, który by produkował wartość dodaną, tak? Unia Europejska jedyne, co produkuje, to ograniczenia administracyjne.
A solidaryzm, ten, który nakazuje wyrównywanie poziomu życia w poszczególnych krajach, to, że większe ilości środki wpływały do Polski, niż Polska była płatnikiem netto tej składki. Oczywiście te środki w tej chwili będą już niższe, natomiast no, przez długi czas otrzymywaliśmy więcej niż te kraje już bardziej rozwinięte.
To pozory, że dostajemy od Unii Europejskiej, bo to, co dostajemy, w konsekwencji trafia i tak do podmiotów z kapitałem zagranicznym i jest transferowany na zewnątrz. Więc to, że my coś dostaliśmy, to tylko nam się mydli oczy. Tak naprawdę to i tak odpływa. Efektem tego jest to, że nie mamy polskich fabryk, nie mamy polskich sklepów, nie mamy polskich banków. Jak się przyjrzymy temu wszystkiemu, to tak naprawdę nic nie mamy, tak? Wszystko jest gdzieś tam czyjeś tego czy innego kapitału. Ostatnio obserwowałam firmy budowlane, bo interesuje mnie branża budowlana. I okazało się, że na 20 największych podmiotów budowlanych w Polsce tylko jedna, Mirbud, jest z kapitałem stricte polskim. Wszystkie pozostałe mają kapitał zagraniczny.
Ale rząd chwali się także działaniami w kontekście wspierania rodzimego biznesu. Także mamy do czynienia z repolonizacją pewnych sektorów, bo i banki przecież są poddawane tym działaniom. To dobry kierunek?
No, może i są poddawane, tylko konkretne przykłady, tak? Gdzie PKO BP był tak. Polski i jest polski, tak? Natomiast no, ostatnio taka duża fuzja banku BZWBK, banku Deutsche Banku i Santandera. Stricte kapitał nie polski, nie mamy do tego dostępu. Na pewno nie uda nam się odzyskać, repolonizować tego banku, jeżeli nie będziemy mieli bogatych obywateli, tak? A nic na to nie wskazuje, bo podatki cały czas idą do góry.
Jak rozumiem, o tym będziecie państwo też mówić podczas kampanii w wyborach do Parlamentu Europejskiego, tych najbliższych, dalej wybory do Parlamentu Krajowego. No i tu w kontekście polityki krajowej i państwa poglądów, na przykład pytanie, co zrobicie z programem, jeśli wygracie? Co zrobicie z programem 500+? No bo to jest taki typowy socjalny, jak powiedzieliśmy, nawet ktoś poda, lewicowy
no to ja
program,
panu powiem
który,
tak,
który wspiera polskie rodziny.
W latach 90. zdaje się, że to było za Millera, Polacy dostali zasiłek rodzinny na każde dziecko. Wynosił on 67 zł, a 325 zł wynosiło minimalne wynagrodzenie. Jak wyliczyłam, to było to 21% minimalnego wynagrodzenia na każde dziecko. Dzisiaj ta kwota wynosi 500 zł na drugie i kolejne. Została ustalona, gdy minimalne wynagrodzenie było na poziomie 2000 zł, czyli to jest 20% minimalnego wynagrodzenia. Nikt tej kwoty nie waloryzuje. Za 10 lat to będzie kwota bez znaczenia. I to jest takie bicie piany.
Ale
tak
wie
naprawdę.
Pani, rozmawiamy o tym, co jest tu i teraz. A
ja bym to,
pokazują,
ja bym
że...
to zostawiła. Ja kiedyś się burzyłam, że rozdawane są pieniądze. Tak? To powoduje, że część ludzi nie chce pracować, woli żyć z zasiłków. No niestety Unia Europejska doprowadziła do tego, że my lubimy żyć za cudze. Tak? Dotacje, subwencje, zasiłki. To wszystko powoduje, że po co pracować, po co wstawać. Natomiast wsparcie dla dzieci, te 500, niech sobie zostanie, tak? Niech sobie zostanie. Ono za chwilę nie będzie takim obciążeniem dla budżetu, jak było w chwili wprowadzania, dlatego że relatywnie ta kwota maleje, tak? W stosunku do minimalnego wynagrodzenia. Ja bym postawiła w gospodarce na podnoszenie minimalnego wynagrodzenia, jak najbardziej, tak? Bo musimy godnie zarabiać, ale kosztem obniżenia obciążeń fiskalnych państwa. Mamy w tej chwili sytuację, że na każdą złotówkę zapłaconą pracownikowi musimy państwu oddać 64 grosze. Oddajmy 30, tak? I o ile bogatszy będzie ten Polak.
Ale utrzymanie państwa kosztuje.
No, ale musimy się zastanowić, na ile jest to nam potrzebne, tak? Czy ten przerost administracji jest nam potrzebny? Czy urzędnik musi decydować dokładnie o każdym aspekcie naszego życia?
Już powiem, że to też są miejsca pracy, to też są pewne programy, które trzeba realizować.
Ale to jest przelewanie z pustego w próżne. Ja bym wolała, żeby ten urzędnik budował nam nowe drogi, tak? Chodniki, ścieżki rowerowe, żeby nam grabił trawę. Jeżeli nie potrafi nic innego robić niż siedzieć za biurkiem, może nauczmy go rzeczy, które przynoszą wymierne korzyści.
A to dzisiejsze spotkanie ze Stanisławem Michalkiewiczem. Stanisław Michalkiewicz, publicysta, pisarz, osoba, która obserwuje życie polityczne, także jest autorem wielu książek, wielu pozycji, prowadzi swojego vloga internetowego, jest mentorem ruchu narodowego, środowisk narodowych, tak należy go odbierać, odczytywać?
Myślę, że należy go postrzegać jako mentora środowiska antysystemowego. W tym środowisku antysystemowym jest zarówno ruch narodowy, jak i wszystkie formacje wychodzące spod Korwin-Mikke. Jest wiele innych ugrupowań.
Kiedyś związany z Korwinem Mikke.
Kiedyś związany z Korwinem Mikke, później gdzieś tam podryfował w innym kierunku. Może dlatego, że Korwin Mikke często właśnie zmienia swoje ugrupowania i nie każdy to lubi. Natomiast bardzo dobrze pokazuje obecną sytuację, tak? Ta jego konkluzja jest, myślę, że ludzie powinni tego posłuchać i zrozumieć, że media głównego nurtu nie zawsze mówią nam prawdę i czasem pokazują to w zupełnie innych kolorach.
To spotkanie dziś w Zielonogórskim
UHP? O godzinie 18.
O 18. Bardzo dziękuję za rozmowę. Beata Pachnik-Łodzińska, Ruch Narodowy, była gościem Radia Zachód. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również. Do widzenia.